mieliśmy już dwa, dzisiaj będzie trzeci taki wykład. Chciałbym, żeby otworzyli nasze uszy, serca i słuchali. Zapraszam Cię, proszę.
Dziękuję. Dziękuję, Mariusz. Dziękuję. Bardzo cieszę, że mnie nie wniosłeś na tą kaczownicę. Hej, kochani, dziękuję Wam bardzo serdecznie dzisiaj w imieniu Pana Jezusa Chrystusa za to, że żeście dzisiaj przyszli tutaj na to miejsce. Bo to nie jest tak prosto, ja sobie zdaję z tego sprawę, przyjść w niedzielny, ładny poranek, jeszcze jak tak ładnie świeci pięknie słońce. Różni ludzie sobie mogli dzisiaj chcieć zadecydować, pojechać na wycieczkę, innymi, a Wy jesteście tutaj. I to się liczy. I powiem tak, nie ma ani jednej takiej rzeczy, którą byście uczynili dla Jezusa Chrystusa, dla Boga, którą On by Wam nie wynagrodził. Tak? Bo On jest takim Bogiem, który nikomu nie chce być nic winien i nic dłużny. To jest pierwsza uwaga. A dwa, odnośnie długu Pani, który Ty dzisiaj czytałaś tak ładnie, pięknie, On ma z czego. Tak? On ma z czego oddać. To jest ta uwaga. Jak fajnie Mariusz wspomniał, dzisiaj jest wykład. Tak? To nie jest kazanie, chcę powiedzieć. Jest różnica między kazaniem a wykładem. W kazaniu jest miejsce na to, żeby kogoś skorygować, żeby komuś kazać, generalnie od słowa kazać, kazanie. Tak? Wykład jest coś innego. To jest, wykład ma nas czegoś dzisiaj nauczyć. Tak? I to chcę, żebyście wiedzieli. Dzisiaj jest wykład. Tak? Więc jak troszeczkę się dzisiaj ponudzisz, to się nie martw, bo to jest wykład. Tak? Masz dzisiaj prawo się trochę ponudzić. Ja specjalnie, żebyśmy się za bardzo nie nudzili, przygotowałem ładną prezentację, żeby można było czym, na czym oko zawieść. I chcę powiedzieć o jednej takiej rzeczy, że to, o czym dzisiaj chcę mówić, jest czymś, co w ogóle mnie fascynuje ostatnio w moim życiu. Chcę mówić dzisiaj o Biblii i o Bogu Biblii. I ostatnio, pamiętacie, jesteśmy w takim cyklu wykładów na temat wiarygodności i autentyczności Pisma Świętego, tak? Za nami już są dwa wykłady na ten temat. Pierwszy wykład, pamiętacie, to było o kształtowaniu się kanonu Nowego Testamentu. Drugi wykład to było o autentyczności i natchnieniu Nowego Testamentu, tak? I tematem trzeciej części wykładów jest, proszę bardzo, Biblia jest zgodna z nauką. To jest trzecia część wykładu naszego. Chcę dzisiaj Wam pokazać, w jaki sposób Biblia jest zgodna z nauką. Tak? Oczywiście język Biblii jest to 3000 lat wstecz. Tak? Nie było tam w ogóle czym ci ludzie pisali. Nie na tabliczkach glinianych pisali w tamtych czasach. Także nie ma takich słów w Biblii jak elektryczność, komputer i tak dalej. Jest to troszeczkę w inny sposób opisany. W taki sposób i takimi obrazami, jakimi ludzie dysponowali w tamtym czasie. Ale język, jak zobaczycie, jak czytacie Pismo Święte, język jest normalnie absolutnie fantastyczny. Jak chcę powiedzieć, prawo Hammurabiego jest niczym w porównaniu do tego, Aniu, co Ty dzisiaj czytałaś. Prawo, które Bóg dał narodowi wybranemu żydowskiemu, stoi daleko wyżej od prawa Hammurabiego. Jest tam wszystko opisane z detalami odnośnie prawie każdej rzeczy. Tak. Okej. Dzisiejszy temat naszego wykładu, jak powiedziałem, to jest wykład, to jest Biblia jest zgodna z nauką. Tak? I czy to nie jest dziwna rzecz, taki temat w ogóle? Tak? Czy nie chciałoby się powiedzieć, raczej, że Biblia jedynie raczej odnosi się do wiary, Boga, Jezusa, jakichś ponadnaturalnych zjawisk, których nie możesz wytłumaczyć w jakiś sposób. Tak by się chciało może zaklasyfikować Biblię i dać jej, wyznaczyć jej takie miejsce w kąciku, tak jak robią to niektórzy ludzie dzisiaj, bo tak robią dzisiaj. Tak? Ludzie mogą się czasami Ciebie zapytać na przykład, nie wiem, no pokaż mi chociaż jedną rzecz w Biblii, która jest zgodna z nauką. Tak? Mówiąc na przykład z nauką, tak? Mówiąc, ja chcę powiedzieć tak, mówiąc, że coś jest udowodnione naukowo, chcę powiedzieć i zdefiniuję od razu, co mam na myśli. Mam na myśli to przede wszystkim, że jest sprawdzalne za pomocą eksperymentu naukowego, który możesz wykonać i powtórzyć i za każdym razem, jak go powtórzysz, otrzymujesz ten sam rezultat. tak? I wtedy możesz powiedzieć, jest to jakiś dowód naukowy, w ten sposób, tak? Ja chcę powiedzieć jedną ciekawą rzecz, że ty nie możesz nawet uprawiać nauki bez Biblii i bez Boga. I bez Boga. Bo uprawiać się nie da, dlatego, bo aby uprawiać naukę, potrzebujesz ty dwóch specjalnych składników, żeby uprawiać naukę, tak? Po pierwsze, musisz mieć rzeczywisty wszechświat, prawdziwie rzeczywisty, istniejący. I po drugie, musisz mieć stałe i niezmienne prawa działające w tym wszechświecie. Te dwa czynniki musisz mieć, aby wykonać jakikolwiek eksperyment dzisiaj i powtórzyć go również jutro i otrzymać ten sam wynik. I tylko dlatego, że te prawa dzisiaj, one działają i funkcjonują, to tak, Łukasz, ty możesz wykonywać swoją pracę i wiesz, że urządzenie, które wykonasz, ono będzie tak działało, jak zostało zaprogramowane. Dzięki temu ty, Aniu, możesz wykonywać również swoją pracę, tworząc lekarstwa i pracując nad lekarstwami, tak? I również ty, bo ty masz tą samą dziedzinę, tak? Tylko dlatego, że ta chemia działa i A, wiesz, że A plus B równa się C, dzisiaj możesz mieć swój telefon komórkowy, który wiesz, że jak naciśniesz przycisk zadzwoń do żony, to on zadzwoni do żony, a nie w ogóle, że zadzwoni, tak? Potrzebujesz tych dwóch składników, aby wykonać jakikolwiek eksperyment dzisiaj i powtórzyć go również jutro i otrzymać taki sam wynik. Nie wiem, czy to jest jasne. Okej, mam nadzieję jasne. Jeśli wszechświat powstałby w jakiś chaotyczny sposób, poprzez przypadek, proste, nie posiadałby tych składników. Nie posiadałby tego, tak? Cała nauka osadza się na czymś stałym i pewnym, chcę powiedzieć, i Bóg nam obiecał, że On jest taki sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. Mamy pierwszy składnik. On osadza się na Bogu. Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam i na wieki. Tak? Dodatkowo jeszcze Biblia mówi, że On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swej mocy. Mamy tutaj, prawda? Podtrzymuje wszystko słowem swej mocy. On, który jest stały, jest taki sam, wczoraj był taki sam, dzisiaj i mamy pewność, jutro będzie też taki sam. To jest niezwykle ważne, ja chcę powiedzieć, niezwykle ważne, kiedy chcesz powtórzyć dzisiaj eksperyment naukowy, który wykonałeś wczoraj i otrzymać taki sam rezultat. Tak? I ponieważ on jest stały i się nie zmienia, to wszystko na nim jest ugruntowane. Wszystko w nim jest ugruntowane, na nim stoi, tak? I list do Kolosan, pierwszy rozdział. Ja wiem, że mogę oprzeć się na stałych prawach, które on stworzył. Mamy więc jakieś prawa fizyki, które są stałe, prawa biologiczne, chemiczne, prawo grawitacji, prawo logiki, astronomii, różne prawa. Mamy takie uniwersalne zasady, słuchajcie, według których wszystko działa tutaj na Ziemi i w całym wszechświecie. I na tym mogę się oprzeć. Bo one są wszystkie podtrzymywane przez Boga, który się nie zmienia. To mi daje ten gwarant, że to będzie tak działać. Rozumiecie argument, tak? Dopiero kiedy mogę oprzeć się na tych stałych zasadach, mogę wykonać naukowy eksperyment, który można powtórzyć z takim samym skutkiem. Z takim samym skutkiem. Dopóki Ziemia istnieć będzie, tutaj jest. Będzie. Nie ustaną siew i żniwo, zimno i gorąco, lato i zima, dzień i noc. Wszystko będzie takie same, tak? Biblia jest zgodna z nauką. I ja na takim stanowisku stoję. Tak, stoję na stanowisku, że Biblia jest cała. Nieomylna, bezbłędna, natchniona i nie ma w niej żadnych sprzeczności. Absolutnie, nie ma w niej żadnych sprzeczności. I jest taką księgą, za księgą, rozdział po rozdziale, werset po wersecie, a jeżeli masz ją w swoim telefonie komórkowym, to bajt za bajtem. Ona taka jest, niezmienna. Teraz, czy to znaczy, uwaga, bo to jest ważne, czy to znaczy, że wszystko w Biblii jest literalnie prawdą? Mówiąc literalnie, mam na myśli dosłownie prawdą? Nie, chcę powiedzieć, nie, nie jest. wytłumaczę Ci teraz, co przez to rozumiem. Bo tak, w Biblii jest mnóstwo informacji i niektóre informacje są historyczne, inne prorocze, jest dużo poezji, symboliki, również nauki typu kosmologia, medycyna i tak dalej. Tak? Biblia jest pisana z użyciem różnych gatunków literackich, tak? I podczas czytania Ty musisz to uwzględnić. Ty musisz to uwzględnić. Na przykład, jeśli Biblia pisze coś na temat historii, to będzie to kronika, taki gatunek literacki, i będzie opisywać rzeczy, które zdarzyły się w przeszłości. Tak? Jeśli będzie opisywać coś, co dopiero ma się stać, to będzie to proroctwo. Tak? I dam Ci pewien przykład. Tutaj taki przykład. Werset, słuchajcie, z Psalm 3, werset 4. Tak? Jest napisane tak. Ale Ty, Panie, jesteś tarczą moją, chwałą moją. Tak? Czy to jest literalnie prawda? Nie. 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 A co to jest? To jest poezja. Tak? Jeśli to byłoby literalnie prawdą, to dla autora Bóg byłby kawałkiem sprzętu do walki. Jakąś tarczą, tak? Czym można się zakryć. On nie jest kawałkiem metalu. To jest metafora. Tak? Metafora, która opisuje moją relację z Bogiem, ale w sposób przenośny. Tak? Okej, okay. Inny przykład, to jest napisane pięknie w Psalmie 91, werset 4. Piórymi swymi okryje Cię i pod skrzydłami Jego znajdziesz schronienie. Czy literalnie jest to prawdą? Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Jeśli to by było literalnie prawdą, to by to znaczyło, że Bóg jest jakimś rodzajem ptaka, upierzonym, a nie jest. Jaki jest to język? Symboliczny. Tu mamy symbol, tak? Okej, dam Wam ostatni przykład, tak? W Mateusza 26:26, dzisiaj będziemy to czytać, a propos, i dzisiaj będziemy mieli ten fragment, świetny fragment, żeby Wam to pokazać, jest napisane tak. A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i pobłogosławił, łamał i dawał uczniom i rzekł, uwaga, bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje. Tak? Wziął chleb, powiedział, to jest ciało moje, okej? Okay? Czy to jest literalnie prawdą? Nie, nie. Jeśli by tak było, to my bylibyśmy kanibalami. Jaki tu jest język? Figuratywny. Figuratywny, tak? Ja używam często języka figuratywnego, jak nie znacie, i mówię na przykład, że coś jest figurą tamtego, albo instrumentem, albo obrazem, albo narzędziem, tak? I ja kiedy tak mówię, to używam języka figuratywnego, żebyście mnie wiedzieli, tak? Robię to celowo, tak? Okej, okay, dobrze, ale czy to jest prawdą? Kiedy Jezus wziął ten chleb, dał i powiedział, to jest ciało moje, czy to jest prawdą? Tak, jest, ale nie dosłownie. Nie dosłownie, tak, ale figuratywnie jest prawdą. Tak? Jezus używa tutaj hiperboli. Taki ciekawy zabieg, tak? Rozumiemy to, mam nadzieję. I główne pytanie, które chcę dzisiaj postawić, jest takie. Czy Biblia jest zgodna z nauką? Czy Biblia jest zgodna z nauką? Tak? Zapytam się teraz i chcę, byście mi powiedzieli. Teraz skupcie się na tym, co ja mówię, nie na obrazku. Tak? Zastanawiacie się, co to jest. To jest to, co widzisz. Czy Biblia jest publikacją naukową? Nie, nie jest. Żeby było jasne. Czy Biblia jest inspirowana przez Boga? Tak, absolutnie jest. Tak? Kto wymyślił naukę, siły działające we wszechświecie? Bóg. Bóg to wymyślił. Tak? Jeśli Bóg stworzył naukę, to czy Biblia jest zgodna z nauką? Absolutnie tak. Musi być. Tak? Jeżeli więc Biblia jest zgodna z nauką, to powinniśmy być zatem w stanie to zobaczyć. Tak? I chciałbym Wam dzisiaj to pokazać na przykładzie takich dziedzin naukowych jak fizyka, jak informatyka, jak oceanografia, jak meteorologia, jak geofizyka, biologia i kosmologia. Tak? Ja ostatnio dużo się tym interesuję i zauważam taką jedną zasadę, że im lepiej poznaję naukę, to tym łatwiej czytam i rozumiem Biblię. Łatwiej mi to idzie i tym bardziej czuję się komfortowo, kiedy muszę rozmawiać z ludźmi. I jest jakiś związek zatem, widzę, pomiędzy moją wiarą a poznaniem umysłem i jedno na drugie ma przełożenie. Tak? Im moje poznanie jest lepsze, tym moja wiara mocniejsza. Tak? To nie jest tak, że moja wiara jest ślepa. Wiara ślepa jest słaba. Może ktoś przyjść do ciebie, ci po prostu podłoży haka i leżysz jak długi. Tak? Jedno i drugie. Jest ważne. Więc zatem zaczniemy, słuchajcie, od fizyki. Zaczniemy od fizyki. Tak? I to jest taki piękny werset w Księdze Hioba. Dzisiaj dużo będziemy z Hioba czytać. Tak? 38 rozdział, 19 werset pisze u Hioba tak. Którędy prowadzi droga tam, gdzie przebywa światłość, a gdzie jest miejsce ciemności. Takie piękne słowa. To jest ciekawe, bo one mówią o świetle. Tak? Mówią, że światło ma drogę, a ciemność ma jedynie miejsce. Światłość się porusza, a ciemność nie. Jaka jest prędkość światła? Ktoś pamięta? 300 milionów metrów na sekundę. Jeżeli ktoś chce przeliczyć to na kilometry, to 300 tysięcy kilometrów na sekundę. Taka jest obliczona prędkość światła w próżni. A jaka jest prędkość ciemności? Zero. Zero. Ciemność się po prostu generalnie nie porusza, zatem nigdzie się nie może przenieść, polecieć. Tak? Bardzo ciekawym odkryciem byłoby na przykład odnalezienie takiej żarówki ciemności. Nie? Żarówka ciemności, na przykład gdybyśmy ją sobie tutaj zainstalowali i gdybyśmy ją włączyli, to by tutaj, pomimo że na zewnątrz jest jasno, to by się zrobiło ciemno na przykład. I byśmy mogli sobie lepiej, bardziej komfortowo korzystać z projektora. Taka żarówka ciemności. Nie wiem, Łukasz, może ty wymyślisz coś takiego.
Ja mogę tylko tyle powiedzieć, że ciemność jest brakiem światła. Nie ma czegoś takiego jak ciemno.
Takie żarówki się nie da.
Zimno jest brakiem ciepła.
Tak.
Tak, ciemność jest brakiem światła. Rozumiesz?
Rozumiem. Czyli nie da się takie żarówki. Czyli takie żarówki się nie da skonstruować.
Nie.
Ale byłoby to ciekawym odkryciem i bardzo użytecznym, jeżeli ktoś by coś takiego. Jeżeli chce, wiecie, co ja chcę powiedzieć, tak? I ciekawe jest hebrajskie słowo, ciemność nie podróżuje nigdzie, tak? Ciekawe jest hebrajskie słowo opisujące drogę podróży światła, tak? To jest hebrajskie słowo derech, tak to się mówi. A w stosunku do ciemności jest użyte słowo makom, miejsce, stojak, statyw. Ciemność jest normalnie w miejscu, ona się nie rusza, ona się nie porusza, porusza się tylko światło, tak? I teraz tak, ja chcę tylko powiedzieć, wspomnieć, że aż do XVI wieku my myśleliśmy, że światło znika i się pojawia, tak? Aż do momentu, kiedy Isaac Newton powiedział w swojej hipotezie światła w 1675 roku, że światło jest zbudowane z ciałek, on powiedział. My dzisiaj wiemy, że tu chodzi o cząstki materii podróżujące, a on powiedział jeszcze, że z ciałek podróżujących tylko w liniach prostych. Gościu w XVII wieku to wymyślił. Dzisiaj my wiemy, że światło jest formą energii promienistej i podróżuje jako fala elektromagnetyczna. I Bóg powiedział o tym już 3000 lat temu, słuchajcie, że światło podróżuje. Skąd on o tym wiedział? Skąd Bóg o tym wiedział? Tak? Ponieważ on sam je stworzył. Pamiętacie Księga Rodzaju? I rzekł Bóg, niech stanie się światłość i stała się światłość. I Bóg wiedział, że światłość była dobra. Oddzielił wtedy Bóg światłość od ciemności. Bóg stworzył światło. I ono podróżuje. I to już jest objawione w Biblii 3000 lat temu. A myśmy dopiero odkryli to zaledwie, nie wiem, 300 lat temu, tak? Czy Biblia zgadza się w tym przypadku z nauką? Czy jest zgodna z nauką? Oczywiście, że się zgadza. A więc Biblia jest zgodna, słuchajcie, z fizyką, tak? Mamy zrobioną fizykę. Teraz, kochani, informatyka. Jest taki fajny też w Hioba, 38 rozdział, 35 werset z kolei, pisze tak. Czy możesz wypuścić błyskawicę, aby poszły i rzekły do Ciebie. Tak? Błyskawica, która mówi, która przekazuje informacje. Bóg mówi, że już to jest możliwe, że w jakiś sposób, tak? To jest ciekawa wypowiedź, bo tutaj co Bóg mówi? On mówi, że elektryczność może być używana do przesyłania informacji. 3000 lat temu już to objawił. Czy to jest prawda? Oczywiście, że tak. Dzisiaj każda forma informacji jest przekazywana za pomocą elektryczności. Tak? Mamy telefony, e-maile, faksy, nie wiem, różne formy przekazu. Błyskawice to nie są jedynie wyładowania elektryczne, ale błyskawice produkują również fale radiowe, odkryto, a sygnał fali radiowych przenoszą się przez przestrzeń i właśnie te fale radiowe są używane w radiu, telewizji, nawigacji, telefonach i nawet w zabawkach dzisiaj. Tak? To jest dokładnie tak, jak Bóg objawił to w Biblii 3000 lat temu, a myśmy dopiero odkryli to może zaledwie 100-200 lat temu. Tak? Czy Biblia jest zatem zgodna z informatyką? Ależ absolutnie tak, w 100%. Tak? Dobra, teraz przejdziemy do oceanografii. Tak? Oceanografia to jest taka nauka o oceanach i o wodzie i życiu całym w oceanach. I tu jest pięknie tak, w tym samym Hioba, 38 rozdział, 16 werset, z kolei jest napisane tak. Czy dotarłeś aż do źródeł morza i przechadzałeś się po dnie toni? Bóg mówi to do ludzi, którzy żyją na pustyni. Oni, większość z nich w ogóle nie oceanu nie widziała. Słuchajcie, skąd oni o tym wiedzieli? Tak? Bóg im to objawił. Tak? I się ich pyta, czy dotarłeś aż do źródeł morza i przechadzałeś się po dnie toni? Tak? Co oznaczają tutaj źródła morza? Tak? Źródło w języku hebrajskim to takie słowo nafach. Nafach. I oznacza fontanny morza lub zawory morza. Takie jest dokładne tłumaczenie tego. I tu chodzi o te zawory, bo to słowo jest używane również tam, gdzie chodzi o potop, kiedy podczas potopu Bóg otworzył zawory morza i wystrzeliły wody spod ziemi i otchłani. I tu jest użyte to słowo nafach. Tak? 3000 lat temu. W 1977 roku, zaledwie ile lat temu? 40-50 lat temu? Zaledwie 50 lat temu grupa naukowców z Uniwersytetu w Oregon odkryła, słuchajcie, gorącą wodę wystrzeliwaną z dna w szczelinie Galapagos na zachód od Ekwadoru. To jest to, tak? Na głębokości 3 km pod powierzchnią oceanu. I nazwali to otwory geotermalne lub kominy hydrotermalne. Tak to się nazywa naukowo, tak? Potem odnaleziono oczywiście i inne w Oceanie Indyjskim i na północnym Atlantyku. Tak? To są te właśnie otwory geotermalne. Ludzie się zastanawiają dzisiaj, Bóg mówił o tym już 3000 lat temu, dużo, dużo wcześniej, zanim naukowcy mogli to odkryć. W 1977 roku zaledwie, tak? Ludzie się zastanawiają, skąd tyle wody mogło się wziąć podczas potopu, tak? I gdzie ona się podziała? Nie? Się pytają. I gdzie ona się podziała? A chcę powiedzieć, ona się nigdzie nie podziała. Bo ona nadal tu jest. Ona nadal tu jest w formie oceanów. Popatrz na oceany, popatrz na morza. To jest ta woda. To jest ta woda, która zalała cały świat. Jeśli Biblia nam mówi, że woda wystrzeliła spod skorupy ziemskiej, to byłoby to spod dna oceanów. Tak? Bo wtedy tam nie było lądu, który zostałby zalany. Tak? I to jest to, tak? I tak jak widać dalej, pod powierzchnią tej skorupy i oceanów jest woda, która tryska do góry. To dalej tam jest. Tak? Więc czy Biblia jest zgodna z nauką? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że jest. Jest tutaj kolejny dowód. Zobaczmy teraz na meteorologię. Tak? To jest z kolei nauka o atmosferze i o kondycji wody, wymianie wody w atmosferze. Tak? Najpierw zobaczmy, co Biblia o tym mówi. Tak? Jest pięknie napisane ten sam Hioba, 38 rozdział, 24 werset z kolei. Pisze tak. Którędy prowadzi droga tam, gdzie się dzieli światłość skąd wiatr wschodni rozchodzi się po ziemi. Tak? Popatrzcie. O tej drodze światła już żeśmy czytali, czyli jest jakiś związek światła z wiatrem, tak? My tutaj widzimy, tak? Pewien związek światła z wiatrem wschodnim, który się rozchodzi po ziemi. Chciałem wam to pokazać, ale mi nie zadziało niestety. Podobny fragment już był wspominany wcześniej, tak? Ale jaki to ma związek z tym, że światło się dzieli, tak? Bo się gdzie dzieli światło? Tu mam, o jest, o tu jest, o tu jest, tu się dzieli światło, widzicie to, że światło się dzieli, tu jest napisane, że światło się dzieli, tak? Jaki jest związek z tym, że ono się rozszczepia, tak, bo my dzisiaj wiemy, jak miałeś kiedyś pryzmę w ręku, to wiesz, że światło już się rozszczepia, tak? I daje to siedmiokolorową tęczę, tak? Ale nie taką tęczę, jak dzisiaj mają homoseksualiści, tak, i ten cały LGBT. To jest innego rodzaju tęcza, tak? I rozszczepia, ale ona się ono wpływa na tworzenie się wiatru wiejącego na wschód, tu jest napisane, tak? I jest też wspomniany wiatr wschodni, tak? Jak chcę powiedzieć, to są bardzo precyzyjne, dokładne zjawiska meteorologiczne. I nie ma tu żadnej pomyłki, tak? Kiedy zapytacie się meteorologa, to on wam powie, że światło słoneczne uderzające w ziemię ogrzewa atmosferę i rozszerza powietrze, które się podnosi i to podciąga inne powietrze za sobą i to tworzy prądy wiatrów. Tak? To wszystko za sprawą Słońca, które jest oddalone od nas ile milionów kilometrów? 149 milionów 600 tysięcy kilometrów. Tyle jest oddalone od nas Słońce, około, tak? I Bóg nam to objawił 3000 lat temu, słuchajcie, tak? Inny fragment jest bardzo ciekawy, słuchajcie. Pisze tak, wiatr wieje ku południowi i skręca ku północy, wiatr ustawicznie krąży i w swym biegu okrężnym wraca, tak? Piękne słowa, słuchajcie. Jeżeli zapytacie się meteorologa, on wam powie, no nie, to jest to, co my widzimy. To jest dokładnie to, co widzimy. Jak wiatr wieje? Wiatr krąży wokół ziemi i wraca do miejsca, gdzie rozpoczął. I oni to wiedzą. Czy wy wiecie, że mamy nawet naukową nazwę na to zjawisko? I nazywa się to, uwaga, Łukasz, efekt Coriolisa. Właśnie. My z Łukaszem pracujemy nad tym od jakiegoś czasu, to ja już troszeczkę wiem, o czym Łukasz mówi. On jest ekspertem od efektu Coriolisa. On wam może dokładnie to jakby wytłumaczyć, bo on wie, o czym ja będę teraz mówił, tak? Ja tylko to odtwarzam, tak? Ja nie mam kompletnie zielonego pojęcia, tylko odtwarzam, tak? Natomiast Łukasz, on się na tym zna, tak? I chodzi tu o, oczywiście pochodzi ta nazwa, efekt Coriolisa, pochodzi od francuskiego inżyniera i matematyka Gustawa Coriolis i nazwano tak ten efekt dopiero w 1912 roku, słuchajcie. A Bóg objawił to już nam 3000 lat temu, tak? Okej, okay. Chodzi o to, o różne rzeczy chodzi w tym efekcie Coriolisa, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę tą naszą meteorologię, tak, to chodzi o to, że tak, na półkuli północnej wiatr ma tendencję do skręcania w prawo, a na południowej w lewo, tak? Z kolei na półkuli północnej mocniej podmywane są prawe brzegi rzek, a na południowej lewe. Lub inaczej jeszcze, na półkuli północnej cyklony poruszają się odwrotnie do ruchu wskazówek zegara, a na południowej zgodnie z nim, tak? To samo możesz zaobserwować, dzieje się z wirem spuszczonej z wanny wody u siebie domu. On zawsze się kręci w tę samą stronę na jednej półkuli, a na drugiej półkuli kręci się dokładnie w tą samą stronę, ale w drugą. No nie? Tak? Jest Łukasz? Zgadza się. Żeśmy to przerabiali ostatnio. Okej. Okay. Płaszczyzna, na której porusza się wahadło, ulega skręceniu na półkuli północnej w prawo, a na półkuli południowej w lewo. Tak? I to jest to koło, które żeśmy po prostu obserwowali, że ono się po prostu przechyla. To jest efekt wahadła, spowodowany siłą Coriolisa. Kochani, to jest to, co my mamy, tak? Gorące powietrze się więc unosi, dlatego te balony napędzane podgrzewanym powietrzem mogą się unosić, tak? A zimne powietrze z kolei opada, dlatego powietrze bliżej równika się podnosi do góry, tam jest ogrzewane, podnosi się do góry, ponieważ jest gorące i koło bieguna północnego i południowego z kolei ona opada po prostu ziemnie, tak? I teraz połącz to z ruchem obrotowym Ziemi i masz jak nic znakomity efekt Coriolisa. To jest to, no nie? Bóg objawił to około 3000 lat temu, tak? Więc czy Biblia jest naukowo zgodna? Ja chcę powiedzieć, oczywiście, że tak. Jest naukowo zgodna. Absolutnie. Przejdźmy teraz do geofizyki, tak? Przejdźmy do geofizyki. Tu jest taki piękny fragment, który jest napisany z kolei już u Izajasza, 40 rozdział. Bóg siedzi nad okręgiem Ziemi. Jest napisane. Bóg siedzi nad okręgiem Ziemi. I tu nie chodzi o to, że Bóg siedzi, tylko tu chodzi o okręg Ziemi. Żeby nie było jasności, żeby było jasności, tak? Coś o okręgu Ziemi, tak? I tu jest w języku hebrajskim użyte takie słowo kuch, kuch, co oznacza okrąg, sfera, sklepienie, łuk, tak? I ci wszyscy, którzy czytają Biblię, to chyba jest to dla nas oczywiste, że Biblia mówi o tym, że Ziemia jest kulistą sferą. Kochani, aleluja, nie? Ja do niedawna twierdziłem, że Ziemia jest dziurą.
Właśnie,
nawróciłem się.
Jest dużo w internecie syfu, który mówi, że Ziemia jest płaska.
Tak. I właśnie teraz troszeczkę o tej płaskości, nie? Bo niektórzy ludzie rzeczywiście mają z tym problem, tak? I wiecie, że już Łukasz wie, też wam może coś o tym później powiedzieć, jest całe stowarzyszenie płaskiej Ziemi. Słuchajcie, całe stowarzyszenie płaskiej Ziemi, cała organizacja, której głównym celem jest to, aby wmówić ludziom, że Ziemia jest płaska? Jest coś takiego, tak. Ci ludzie chcą, ale ci ludzie chcą czegoś więcej. Głową tej organizacji jest Daniel Shenton i on jest, słuchajcie, ewolucjonistą. Głowa jest ewolucjonistyczna. I teraz tak, uwaga, chrześcijanie. Czy rozmawialiście kiedyś z ludźmi, na przykład z kimś, kto wam powiedział na przykład, ja się z tym spotkałem, rozmawiam z człowiekiem, a on mówi, słuchaj, ja nie chcę rozmawiać z chrześcijanami, bo oni wierzą, że Ziemia jest płaska. Tak mi powiedział ten człowiek, ja z tobą nie chcę rozmawiać, ty wierzysz, że Ziemia jest płaska, nie? Ja nie chcę się cofać do średniowiecza, mi tak mówi ten człowiek. Halo, jak płaska? Jaka płaska? Ja uważam, że Ziemia jest dziurą. Co? Ale rozumiem, chodzi o teraz, jaki jest myk, no nie? Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że ta idea, dzięki której chrześcijanie zaczęli promować to, że Ziemia jest płaska, to jest oczywiście kłamstwo, które zostało stworzone głównie przez dwóch ludzi. Słuchajcie, John William Draper i Andrew Dixon White w XVIII wieku. Po to, aby zdyskredytować chrześcijan sprzeciwiających się darwinizmowi. Po to zostało to skonstruowane, to kłamstwo, tak? I chrześcijanie w to weszli. Oni to łyknęli, bo chcieli oprzeć się darwinizmowi, tylko jeszcze nie wiedzieli jak. Nie zdawali sobie z tego, jak to jest niebezpieczne. Nie wiedzieli, jak to ciastko ugryźć. I oni dali się w to po prostu, oni w to wdepnęli. Więc teraz, kiedy ktoś ci będzie mówił, że chrześcijanie wierzą w płaską ziemię, to po prostu powiedz, wskaż na to stowarzyszenie płaskiej ziemi i powiedz, nie, my tak nie wierzymy, to jest organizacja ewolucjonistyczna. Głowa tej organizacji jest ewolucjonistyczna. Biblia już 3000 lat temu mówiła, że ziemia jest kulistą sferą. Tutaj mamy, Bóg siedzi nad okręgiem ziemi, słowo kuch, które wiele razy jest powtarzane, tak? Bóg objawił to bardzo dawno temu, 3000 lat temu. Czy zatem Biblia jest zgodna z nauką? Zakładając, że Ziemia jest kulistą sferą? Tak. Chyba, że się okaże, że jest płaska. Albo jest dziurą. Okej, okay. Dobra, przejdźmy teraz do biologii. Biologia to coś, co pewnie lubi Iza i coś, co lubi pewnie Ania. Tak, my też lubimy. Tak, Kasia ostatnio też miała ostatnio związek z apteką, lekarstwa, ale każdy z nas, tak? Kto z nas nie miał operacji, komu z nas nie była pobierana krew? Nie, chyba nie ma takiej osoby, tak? Szkoda dzisiaj, że Basi troszeczkę nie ma. Okej. Kto wie, co to jest spuszczanie krwi? Spuszczanie krwi. A? To jest spuszczanie krwi, to była taka metoda wyrównywania ciśnienia krwi, którą to czyniono poprzez to, że spuszczało się krew. Najprościej rzecz. Biorąc, to jest taka teoria antyczna, stara, utrzymująca, że ludzkie ciało jest wypełnione czterema głównymi substancjami, nazywanymi humory. Humor. O, tu nie od słowa humor, żal, tylko humory, tak? Lub soki, inaczej soki. Tak? Te cztery humory to czarna żółć, żółta żółć, flegma i krew. To są te cztery humory. Oni wierzyli, że jeżeli masz za dużo któregokolwiek, tego humora, ja w ogóle nie mam, podobno żadnego. Słucham? Czarnego humora mam. A, okej, okay, dobra. Okay. Albo mniej innego, to brakuje ci równowagi. No nie? I to wpływa na twoje zdrowie i twoją osobowość. I oczywiście my dzisiaj wiemy, że to jest nieprawdą. Ale tamci ludzie tak wierzyli. Jeszcze do niedawna. Jeszcze do XVIII wieku, słuchajcie. Tak? I w przeszłości, kiedy pacjent cierpiał na jakąś chorobę, również na przykład odniesioną ranę w bitwie i już ma mało tej krwi, to używano tej techniki upuszczania krwi i mu jeszcze bardziej upuszczano tą krew. I oczywiście my wiemy, że wielu ludzi umarło z tego powodu. Nie przeżyło tego. I to się działo od ponad 2000 lat aż do, słuchajcie, XX wieku łącznie. Taka ciemnota, tak? Zdjęcie, na które teraz patrzycie, tak? To jest jedno z trzech zachowanych zdjęć procedury spuszczania krwi jeszcze w 1860 roku. To jest zdjęcie z 1860 roku. To nie jest obraz namalowany, tylko po prostu temu panu spuszczają krew. Oczywiście ją tam domalowano trochę na czerwono, tak? A to są narzędzia do tego, tak? To są narzędzia, którymi to robiono, tak? Jedna z osób, chcę tylko powiedzieć, która od tego umarła, to George Washington. George Washington, pierwszy prezydent Stanów Zjednoczonych. Tak? Doktor przyszedł do jego domu w sobotę 14 grudnia 1799 roku i rozpoczął spuszczać jego krew o godzinie 15 i on był już martwy o godzinie 22 przed północą. Niestety, tak skończył. Tak? Ale Biblia mówiła o tym dużo, dużo wcześniej. Tak? Bo w Księdze Kapłańskiej, inaczej druga Księga Mojżeszowa, 17 rozdział. Popatrzcie, co tu jest napisane. Biblia mówiła i objawiała tą rzecz, czym jest krew, dużo, dużo wcześniej. Dlaczego ci ludzie tego nie czytają? Tak? Jest napisane tak. Gdyż życie wszelkiego ciała jest w jego krwi. Czytasz to? Życie wszelkiego ciała jest w jego krwi. Tutaj to jest napisane. Jest w jego krwi. W niej ono tkwi, dlatego powiedziałem do synów izraelskich, nie będziecie spożywać krwi z żadnego ciała, gdyż życie wszelkiego ciała jest w jego krwi. Więc każdy, kto ją spożywa, będzie wytrącony. Życie jest we krwi. Biblia mówiła o tym już 3000 lat temu, tak? A George Washington miał jedynie zapalenie krtani. Mógł dalej żyć, tak? Więc czy Biblia jest zgodna z nauką? Oczywiście, że tak. Jest zgodna z nauką, tak? Ostatni przykład, do którego chcę się odnieść, to moja ulubiona kosmologia, o której nie mam zielonego pojęcia. Tu jest napisane tak. Też u Izajasza, 45 rozdział, 12 werset, jest napisane tak. Ja uczyniłem ziemię i stworzyłem na niej ludzi. Moje ręce rozciągnęły niebiosa. Słuchajcie, chodzi mi o to słowo. Moje ręce rozciągnęły niebiosa. Tutaj jest to napisane. Rozciągnięte niebiosa. Co oznacza, że Bóg rozciągnął niebiosa? Tak? Niebiosa są synonimem przestrzeni. Tak? Kiedy Bóg powiedział, od razu zawsze, na początku Bóg stworzył niebiosa i ziemię. Jest napisane tak. Na początku Bóg stworzył czas, czyli początek, czas. Niebiosa, czyli przestrzeń, i ziemię, czyli materię. I ziemię. Tak? To jest to. Okej. W Biblii jest około 17 wersetów opisujących zjawisko, że przestrzeń została rozciągnięta. 17 wersetów. Rozciągnąłem niebiosa. Rozciągam niebiosa. 17 co najmniej, tak? Jeśli Biblia opisuje właściwie istniejące zjawisko rzeczywiście we wszechświecie, to ja bym się spodziewał, co zobaczyć w postaci dowodu. Spodziewałbym się to zobaczyć, tak? Że gdziekolwiek się popatrzę w przestrzeń kosmiczną, to zobaczę, że wszechświat się rozszerza, bo jest rozciągnięty, tak? Ponieważ jeśli Bóg rozciąga przestrzeń, to ja się spodziewam, że zobaczyć rozszerzający się wszechświat. Zgadza się? Łukasz, potwierdź, tak? No tak, tak? Okej. Okay. I rzeczywiście, słuchajcie, astronomowie gdziekolwiek się popatrzą przez swoje przyrządy na gwiazdy, widzą je w efekcie przesunięcia ku czerwieni. Ja nie będę teraz wam zajmował czasu i tłumaczył, co to znaczy redshift, czyli ten efekt przesunięcia ku czerwieni. On nam mówi, dzisiaj bardzo prosto, tobie to wystarczy, że obiekt oddala się od nas. Tak? Jeżeli on świeci i to jest to przesunięcie ku czerwieni, kiedy patrzysz na pryzmę, to znaczy, że obiekt oddala się od nas. A więc jeśli prawie wszystkie obiekty, na które my patrzymy, oglądamy, oddalają się od nas, to co, na co to wskazuje? Że wszechświat cały oddala się od nas. Bóg rozciągnął niebiosa. Czy Biblia jest zgodna z nauką, z kosmologią? Oczywiście tak. Jest zgodna i z kosmologią. Na tych przykładach. Kochani, jak nie wierzyć takiej Biblii? Jak nie ufać Bożemu Słowu? My byliśmy bardzo, bardzo prymitywni do XX wieku. Nie mieliśmy narzędzi, aby oglądać te wszystkie rzeczy. A Bóg nam to wszystko objawił 3000 lat temu. My dzisiaj jedynie w to wchodzimy, możemy naszymi przyrządami to oglądać. I jedynie co, możemy chwalić i wielbić Boga za Jego dzieło stworzenia. Za to, jak On jest wielki, jak On jest wspaniały. I to jest to słowo króciutkie, którym ja dzisiaj się chciałem z wami podzielić, słuchajcie. I ja je przygotowałem po to, aby wzmocnić twoją wiarę. Jeżeli po prostu twoje stopy jakoś jeszcze są niepewne, niepewnie stoją, ja chcę ci powiedzieć, że stoisz na pewnym gruncie. Jesteś ugruntowany na Jezusie Chrystusie, który jest ten sam. Wczoraj, dzisiaj i na wieki wieków On będzie ten sam. Jeśli na Nim będziesz stał, jeśli na Nim będziesz budował swoje życie, to twoje życie się nie zawali. To będziesz stał stabilnie, bo On jest tym fundamentem, na którym, któremu można zaufać i na którym jedynie można stanąć, bo On za tym wszystkim stoi. I to jest to słowo, które przygotowałem dzisiaj dla was. Panie Boże, dziękujemy Ci za Twoją łaskę, dziękujemy Ci, Panie Boże, za Twoje miłosierdzie. Jesteś Boże wielki, jesteś Boże święty i Ty stworzyłeś ten cały piękny świat i my dzisiaj jesteśmy na Tobie ugruntowani. I Ty to wszystko podtrzymujesz mocą swojej potęgi, jest napisane. Panie, Ty się nie zmieniasz. I ja Ci dziękuję, Boże, za naukę, która jest po naszej stronie. Alleluja. Chwała Ci, Panie, niechaj będzie. Cześć, uwielbienie. Amen.